Powiedz mi teraz, Mateuszu, bo podejrzewam, że nasi słuchacze teraz zgłębiają tajemnicę bikepackingu, ale no tak, idą sobie teraz do sklepu rowerowego, no i tam widzą po prostu multum sakw, multum toreb. Którą z toreb byś polecił na takie zwykłe wyjazdy? Bo ja powiem tak, widziałem i torby podsiodłowe, które cieszą się coraz większą popularnością, ale z drugiej strony, gdy tak popatrzę na tą torbę podsiodłową, to wygląda po prostu rower w pewnym momencie jak rakieta, jak odrzutowiec, no bo to jest pod siodełkiem, no i coś tam spod tego siodełka wystaje. Jest to dobry pomysł?
Torby pod siodełko, jest to bardzo dobry pomysł, jeżeli ta torba jest tylko odpowiednio wyważona. Tego, że te tanie torby w szczególności, które można nawet dostać już w tej chwili w marketach, nie spełniają wielu jakichś takich podstawowych norm. Po prostu się bujają na boki i bardziej przeszkadzają niż pomagają w trakcie jazdy. Ja w trakcie swojej kariery, mówiąc tak w cudzysłowie bikepackingowej, miałem 5 toreb podsiodłowych. Każda była jakby zupełnie z innego podwórka, z innego materiału. Nie wiem, czy doszedłem w tej chwili do ideału. Mam torbę, która jest ani mała, ani duża, która idealnie mieści się pod siodełkiem, która też się trzyma po prostu tego siodełka. Nie lata, nie rzuca ją na boki. Jest to na pewno jeden z najfajniejszych elementów, jakie można w bikepackingu wykorzystać, ale myślę, że osoby, które chcą zacząć 2-3 dniowe przygody, powinny się skupić na torbach, które można schować w ramę. Dlatego, że w ramie jednak ten środek ciężkości pozostaje mniej więcej w tym samym miejscu i nie tracimy nic na aerodynamice.
No właśnie, skoro jesteśmy przy tym temacie, czy taka torba i jazda z nią to jest takie nowe doświadczenie dla tych rowerzystów, którzy do tej pory nie mieli okazji jeździć z bagażem?
Pierwszych kilka kilometrów jest ciężkich. Myślę, że można się do tego łatwo przyzwyczaić. Ale jak się zsiada, gdzieś zrzuca te torby i później próbuje wrócić na przykład na rower szosowy, który waży 7 kg, to jest zupełnie inna jazda. To w tym momencie tak jakby się człowiek uczył na nowo jeździć na rowerze.
To ile masz rowerów i ile masz tych toreb w swoim dorobku?
Oj, rowerów takich do jazdy w tej chwili 2. Trzeci taki powiedzmy zakupowy w cudzysłowie. A toreb ciężko mi policzyć. Jest ich trochę.
Jest ich trochę i masz już pewne doświadczenia i możesz na pewno powiedzieć, że doświadczenia czynią człowieka bogatszym o wiedzę i już teraz zdecydowanie więcej wiesz niż te 8 lat temu, gdy to się
Tak,
wszystko zaczynało.
ja też podkreślam na każdym kroku, człowiek uczy się przez całe życie, w każdej dziedzinie życia. I tak samo jest w przypadku bikepackingu, w przypadku pakowania toreb, jazdy, zbierania doświadczeń na wyprawach. Każda taka przygoda, każda taka wyprawa uczy czegoś nowego.
Powiedzmy też naszym słuchaczom, bo czasami odnoszę takie wrażenie, że podchodzimy do tematu jazdy na rowerze tak bardzo lajtowo, jak to młodzież mówi, że kupujemy rower i już w zasadzie to nam wystarczy. Ale to się później okazuje, że rower to niestety, albo stety też, cały mechanizm, o który trzeba dbać, bo później jak pojedziemy na przykład do serwisu, bo coś nam zaczyna skrzypieć, to później pan mechanik mówi, ale wie pan co, pan tutaj nie smarował, pan ma po prostu ten łańcuch zardzewiały, już nie mówię o przerzutkach, o innych elementach. Na to też powinniśmy, od tego w zasadzie powinniśmy zaczynać przygodę i zwracanie na to uwagi.
Zgadza się. Ja dostaję w tej chwili wiele pytań. Mateusz, poleć mi rower do 1000, 2000 i tak dalej. A ja się pytam, a ile masz tych pieniędzy jeszcze dodatkowo? Bo niestety, ale jazda na rowerze kosztuje. Im droższy rower, tym eksploatacja, zakup akcesoriów, dodatkowego sprzętu i tak dalej. To jest często drugie tyle albo i więcej, co kosztuje cena nowego roweru. Więc wiele osób nie ma tego w świadomości. Przyznam szczerze, że jak kupowałem swój pierwszy rower szosowy, też nie do końca miałem tą świadomość i w pewnym momencie gdzieś tam mnie przerosło, że o, tyle jeszcze tutaj jakiś strój, tutaj trzeba wymienić łańcuch, opony i tak dalej.
O butach nie wspomnę.
Buty da się znaleźć tanio, także.
Tak? Szczęściarz.
Trzeba wiedzieć, gdzie szukać po prostu.
Rozumiem. Ale to jest, tak jak powiedzieliśmy naszym słuchaczom, drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, że to jest dopiero wstęp. Powiedzmy sobie też szczerze, każdy sport, obojętnie który będziemy uprawiać, też kosztuje, bo jeżeli
Tak.
będziemy grali w siatkówkę, w koszykówkę, czy nawet pójście na siłownię, to też jest zawsze jakiś wydatek tak, dodatkowy.
Wszystko wymaga pewnych kosztów. Jeżeli chcemy być w tym coraz lepsi, to wiadomo, że będziemy inwestować w coraz lepsze rzeczy, w coraz lepszy sprzęt, ubrania i tak dalej. Po prostu będziemy chcieli się czuć bardziej komfortowo, bardziej bezpiecznie, bardziej przyjaźnie.
A jak jesteś nastawiony do tego, żeby się ubezpieczać? Bo to też jest taki temat pewnie, który jest gdzieś tam w internecie, w sieci społecznościowej, poruszany przez wielu twoich obserwatorów, czy też fanów, bo nie ukrywajmy, takie osoby pewnie też są. Jak oni podchodzą do
tego
tematu?
Przyznam szczerze, że ostatnio się właśnie ubezpieczyłem za namową mojej mamy. Długi czas miałem ubezpieczenie takie standardowe, które no de facto coś tam mi pomagało, ale niekoniecznie pod kątem rowerowym. Od niedawna mam takie typowe dla rowerzystów ubezpieczenie. Jeszcze nie korzystałem, więc ciężko mi powiedzieć, jak ono wygląda w praktyce. Ale uważam, że no zawsze lepiej mieć jakieś zabezpieczenie niż później płakać.
No i kask też, bo tutaj też jest kwestia tego, że one w Polsce nie są obowiązkowe.
Bez kasku nie ruszam się z domu i polecam to każdemu. Nieważne jaki kask by był na głowie, na pewno pomoże, a nie zaszkodzi.